I zacznijmy od pewnych danych dotyczących energii elektrycznej, bo to oddaje główne trendy w polskiej energetyce ostatnich lat. Według danych polskich sieci elektroenergetycznych w sierpniu nastąpił w Polsce spadek produkcji energii elektrycznej liczony rok do roku, przy czym największy odnotowano w elektrowniach opartych na węglu brunatnym i kamiennym. Obserwowany jest powolny, ale jednak trend wzrostowy w wykorzystaniu energii odnawialnej. Dodajmy, że obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce szacuje się na około 173 terawatogodzin, czyli 173 tysięcy gigawatogodzin. W studiu eksperci Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Przemysław Ogarek, doktorant Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I inżynier Daniel Wieliczko, student Politechniki Rzeszowskiej. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Jak panowie odnoszą się do tych danych, panie Przemysławie?
No, dane jakby nie zaskakują. Od dawna wykorzystujemy w głównej mierze węgiel kamienny i węgiel brunatny. Rzeczywiście może to wyglądać w ten sposób, że udział OZE rośnie, no bo mamy sierpień, pan tutaj wspominał o danych sierpnia, więc rzeczywiście wtedy fotowoltaika produkuje więcej, natomiast w tej tak zwanej podstawie ciągle nie możemy pozbyć się tego węgla i myślę, że nie pozbędziemy się, dopóki nie będziemy mieli elektrowni jądrowych, które są nam niezbędnie potrzebne, ponieważ ciężko jest stabilizować system niedyspozycyjnymi źródłami energii, takimi jak są źródła odnawialne. One są uzależnione od warunków atmosferycznych. I myślę, że tutaj w najbliższych latach pewnie dalej tak to będzie wyglądało. W 33 roku planujemy postawić pierwsze elektrownie jądrowe, wtedy może się to zmienić. I też chciałem zaznaczyć, że rzeczywiście ilość odnawialnych źródeł energii w systemie rośnie. Głównie jest to fotowoltaika i prosumenci, to już jest w tym momencie prawie 14 GW, czyli 1/4 tego, co mamy zainstalowane, więc bardzo dużo. Natomiast tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że powiedzmy 1 MW mocy w fotowoltaice, a 1 MW mocy w elektrowni węglowej, to jest trochę inna jednostka, bo w fotowoltaice mamy megawattopiki. Inaczej mówiąc, ta elektrownia nie zawsze pracuje z taką dużą mocą, ponieważ jest uzależniona od natężenia światła. Natomiast jeśli chodzi o węgiel, jeśli odpowiednią ilość węgla, mówiąc kolokwialnie, wsadzimy do tej elektrowni, no to wtedy rzeczywiście tą moc będziemy mogli osiągnąć, więc jest w pewnym sensie nią łatwiej sterować, jest bardziej przewidywalna, natomiast niestety produkuje energię brudną, której my w przyszłości nie chcemy, bo staramy się w Unii Europejskiej, zresztą na całym świecie, od takiej energii odchodzić.
Te ostatnie 8-10 lat zmieniły coś zasadniczo w naszej strukturze. Był taki moment, kiedy mówiło się bardzo dużo o OZE, taki początek przed 10-15 laty, kiedy taki pewnego rodzaju boom się zaczął. Na Podkarpaciu powstawały również farmy wiatrowe. Ta struktura się zmieniła w tych ostatnich latach? Jest kierunek
tak,
pozytywny? O to pytam przede wszystkim.
No, struktura zmieniła się zdecydowanie i tutaj bardzo duży wpływ miał na to program Mój Prąd i właśnie rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Tutaj wystarczy spojrzeć nawet 3-4 lata w tył i tutaj te ilości są podwojone, potrojone, więc bardzo, bardzo szybko się to zmienia. Głównie właśnie biorąc pod uwagę te małe instalacje. Natomiast też trochę rozbudowujemy elektrownie wiatrowe na lądzie. Jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe na morzu, to jest też bardzo duży potencjał. Tutaj ciągle czekamy, w 26 roku mają pojawić się pierwsze elektrownie, więc zdecydowanie to się wszystko rozwija i zmienia. Natomiast żeby opierać system wyłącznie na takich czystych źródłach energii, no to jeszcze sporo lat potrzebujemy.
Kiedy popatrzymy na dane dotyczące kosztów energii, tego ile my płacimy, konsumenci, no to mówiło się nieraz, że w wielu krajach zachodnich ta energia jest tańsza niż w naszym kraju, co wydaje się być paradoksalne, dziwne. Z czego to wynika, panie inżynierze?
Wydaje mi się, że to głównie wynika z takiego, jakby to nazwać, po prostu...
No, według mnie przede wszystkim to jest właśnie ta emisyjność. Jeśli spojrzymy na emisyjność naszej energii elektrycznej, to jesteśmy w tym momencie na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej i rzeczywiście na jedną kilowatogodzinę produkujemy 860 gram dwutlenku węgla.
To jest bardzo dużo
i za to musimy płacić. I tutaj też pewnie wiele osób już miało do czynienia z tym, że te ceny bardzo wzrastają. I przez to, że niestety w pewnym sensie nasza energetyka jest zapóźniona i opiera się głównie na węglu, to musimy te koszty ponosić. Czasami oczywiście okazuje się, że to wpływa pozytywnie, bo zdarzają się takie momenty, kiedy źródeł odnawialnych w systemie europejskim nie ma i wtedy my wspieramy inne kraje i możemy tą energię sprzedawać zyskiem. Natomiast często też się okazuje, że nasza energia jest bardzo droga, no bo jest energią nieodnawialną.
Czy to również się zmienia? Na ile to wpłynęło na tę sytuację? Jeszcze dopytam. Historia związana z agresją Rosji na Ukrainę. Jak panowie na to patrzą?
No, wydaje mi się, że agresja Rosji na Ukrainę dużą rolę tutaj odegrała, jeśli chodzi o w transporcie chociażby gazu, czy takich właśnie tutaj elementów energetycznych, które sprowadzaliśmy z tych krajów, takich jak na przykład też ropa, prawda? No i spowodowała dość duże załamanie, prawda, tutaj na rynku energii w Polsce, przez co właśnie my jako Polska musieliśmy szukać jakichś alternatyw, prawda?
Ale to nie tylko Polski dotknęło, również innych
oczywiście,
krajów.
Oczywiście, ja tutaj bardziej wspominam, nawet całą Europę w pewnym sensie to dotknęło, ponieważ no, Rosja była też kluczowym tutaj dostawcą, tak jak powiedziałem, takich właśnie źródeł. No i właśnie tak jak tutaj widzimy teraz coś, to co się właśnie dzieje na naszych oczach, prawda? Taki...
Znaczy, ja tylko chciałem dodać, że w pewnym momencie, kiedy ten konflikt się zaczynał, my myśleliśmy, że to jest koniec polityki klimatycznej, jednak musimy starać się opierać o te stabilne paliwa.
Wielu ekspertów wyglądało, nawet tak mówiło. Tak, a ostatecznie dajmy sobie spokój już z odnawialnymi źródłami.
Tak, a doświadczenia obecne pokazują, że wręcz przeciwnie, że w tym momencie te kwestie klimatyczne przyspieszyły i jeszcze szybciej i znacznie większą chęcią dążymy do tego, żeby rozbudowywać te źródła niekonwencjonalne, odnawialne, czyste.
Gdzie jest niezależność energetyczna? Gdzie tkwi to ta kwestia? Czy tylko opierać się na źródłach odnawialnych, czy jednak jest szansa na zwiększenie wydobycia polskiego gazu, polskiej ropy naftowej? Bo tutaj też pewne rzeczy są jeszcze do odkrycia.
Jeśli chodzi o wydobycie, to myślę, że może być to temat dość skomplikowany. Tutaj zarówno jeśli chodzi o zasoby tych surowców, ale też ich jakość. Może się okazać, że to jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o tą niezależność, to oczywiście to jest pojęcie bardzo rozbudowane. Natomiast jednym z takich czynników to jest na przykład dywersyfikacja źródeł dostaw. Czyli musimy się starać rozbudowywać nasze możliwości logistyczne, tak żebyśmy mieli możliwość jak największej ilości importu energii z różnych źródeł, z różnych kierunków. I wtedy myślę, że możemy osiągać tą niezależność. Natomiast niezależności nie można budować wyłącznie na źródłach odnawialnych, bo są to źródła niestabilne i musimy starać się szukać innych dyspozycyjnych rozwiązań. W mojej opinii jednym z takich rozwiązań na przyszłość jest atom.
To o tym będziemy rozmawiać w drugiej części, ale też zwróćmy uwagę na to, że dywersyfikacja kosztuje.
I to niemałe pieniądze, wydaje mi się, ponieważ jakby na to nie patrzeć, dywersyfikacja jest dość kosztownym przedsięwzięciem. I będzie to kosztować całą naszą gospodarkę tak naprawdę, czyli nas, po prostu ludzi.
Konsumentów.
Dokładnie. I to nie, to nie jest też tak, że to będzie nas kosztować jakiś mały okres czasu, tylko to jest inwestycja na bardzo długi okres, prawda?
Proces.
Proces, jest to proces, tak, tak. Bardzo dobrze właśnie pan tutaj wspomniał.
Bo ta dywersyfikacja w potocznym rozumieniu kojarzy nam się z tymi transportami gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych czy też z krajów Arabii Saudyjskiej.
Dokładnie. I tutaj jeśli chodzi właśnie też o dywersyfikację, to właśnie tutaj jak kolega wspomniał, świetnym właśnie posunięciem jest właśnie inwestycja w atom, prawda? W atom jako właśnie takie źródło stałe, ponieważ jest to źródło stałe, to nie jest tak jak OZE, bo to jest bardzo często mylone. Tutaj właśnie z odnawialnymi źródłami energii. No więc po prostu, no tutaj mogę powiedzieć, atom jest w pewnym sensie przyszłością Polski.
Na pewno o tej przyszłości będziemy mówić. Panowie, jak patrzycie na te ostatnie lata, co można było lepiej zrobić, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia energetycznego naszego kraju?
Na pewno, jeśli chodzi o kwestie związane z gazem ziemnym, to w mojej opinii one zostały bardzo dobrze wykonane i tutaj rzeczywiście jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast no, sporo ciągle mówi się o sieciach, że te sieci powinny być jeszcze szybciej rozbudowywane, w jeszcze większym stopniu. Czasami też okazuje się, że technicznie jesteśmy na coś gotowi, natomiast legislacja niektóre tematy blokuje. Tutaj mieliśmy na przykład do czynienia z ustawą 10H, czyli ta kwestia blokowania wiatraków i rozbudowy farm wiatrowych na lądzie. No, myślę, no, że to wcześniej
historia,
mogliśmy
tak.
z tego zrezygnować, bo jednak okazuje się, że w wielu miejscach jeszcze ten wiatr możemy budować i co ciekawe, nawet ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii pokazała, że możemy starać się tworzyć instalacje, które będą się wzajemnie uzupełniać i wzajemnie stabilizować, czyli mamy rozbudowaną fotowoltaikę, możemy rozbudować jeszcze wiatr i okazuje się, że te źródła wzajemnie się uzupełniają, dając nam znacznie bardziej stabilne dostawy czystej, odnawialnej energii i dążymy teraz do tego, żeby takie hybrydowe instalacje w Polsce tworzyć i to nam daje też ta ustawa, która weszła w niedzielę.
Tak, w niedzielę weszła w życie ustawa, która zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii zarówno na rynku energii elektrycznej, jak i rynku ciepła, promocja klastów energii, a także wykorzystania biometanu. Tak przewidują przepisy nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie właśnie 1 października. Ja jeszcze sobie przypominam, jak rozmawialiśmy tu w studiu, panie Przemysławie, na początku roku i też zwracał pan uwagę na problem, tak delikatnie mówiąc, przestarzałych polskich sieci energetycznych. Jak to jest?
No zdecydowanie, no problem jest ogromny. Rzeczywiście przez lata nasz system energetyczny był mocno scentralizowany. Energia trafiała z dużych elektrowni po prostu do odbiorców. W tym momencie system jest znacznie bardziej rozproszony i zdecentralizowany. Jest mnóstwo prosumentów, małych elektrowni i chcemy też tą energię wysyłać w drugą stronę. No i okazuje się, że wtedy pojawia się problem, ponieważ sieć nie jest w stanie tyle energii przepchnąć, ile byśmy chcieli. I tutaj są naprawdę ogromne potrzeby.
Ktoś ma panele i chce oddać, bo ma nadwyżkę, tak?
Tak, okazuje się, że sąsiedzi też mają panele, każdy chciałby oddać, ale niestety sieć nie ma takiej przepustowości, żeby każdy oddał i wtedy niestety taka instalacja się wyłącza, nie zwraca nam się i nie produkuje energii, wtedy prosumenci są niezadowoleni, a jeśli sieć jest też obciążona, no to operatorzy sieci dystrybucyjnych też szczęśliwi nie są, więc no temat jest trudny, rzeczywiście musimy rozbudowywać te sieci, natomiast no jest to ogromna inwestycja, to jest 100 miliardów złotych w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, więc naprawdę bardzo dużo, więc musimy szukać innych rozwiązań i tym dobrym rozwiązaniem akurat to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli te instalacje hybrydowe, czyli łączenie dwóch instalacji jedną siecią, wtedy możemy znacznie w większym stopniu wykorzystać ten potencjał i nie marnować tych przepustowości w sytuacji, kiedy na przykład w nocy elektrownia słoneczna nie pracuje, to możemy przesyłać energię z elektrowni wiatrowej i wykorzystywać jedną sieć do transportowania większej ilości energii.
No dobrze, no coś się dzieje w tej kwestii, w sferze wymiany, modernizacji sieci?
Tak, no jakby
wprowadzenia tych też hybryd.
Tak, no wprowadzenie hybryd to właśnie teraz ta ustawa wprowadziła w ogóle definicję tego tematu i tutaj też prawnie rzeczywiście dużo się zmienia, więc myślę, że technicznie jesteśmy na to gotowi, tym bardziej, że doświadczenia innych państw europejskich pokazują, że to jest możliwe. A jeśli chodzi o rozbudowę sieci, no to PSE cały czas stara się, operator sieci przesyłowych taki krajowy, stara się rzeczywiście te sieci rozbudowywać i co chwilę pojawiają się nowe instalacje, natomiast nowe sieci, natomiast bardzo dużo nowych instalacji się pojawia, znacznie więcej niż sieci. I okazuje się, że to jest ten problem, że jakby nie działamy równolegle szybko na tych dwóch, w tych dwóch sferach.
To jeszcze na koniec tej części króciutko zerknę do tego diagramu, który pokazuje źródła, strukturę produkcji energii elektrycznej w sierpniu tego roku. Węgiel kamienny 45,94, węgiel brunatny 21,58, prawie 3/4. Z węgla mamy energię, elektrownie gazowe 7,77, inne odnawialne, czyli jak rozumiem fotowoltaika i biomasa, to jest 12,5%, elektrownie wiatrowe 10,2% i elektrownie wodne 2% z kawałeczkiem. Jeszcze zapytam pana inżyniera, jak pan myśli, dlaczego, co stanowi o tym, że jednak pomimo tego węgla, który jest podstawą. Tak, jednak ta energia odnawialna coraz bardziej się przebija i coraz mocniej daje o sobie znać, mimo że tak łatwo w przepisach nie było.
No, spójrzmy na to, że w całej Europie energia odnawialna jest teraz dość mocno forsowana z różnych stron i mimo tego, że Polska słynie z, po prostu z węgla, prawda, z węgla kopalnego, z takich paliw kopalnych, prawda, to mimo wszystko po prostu musimy się rozwijać, musimy iść do przodu, prawda, tak jak inne kraje.
Technologie tanieją.
Tak, technologie tanieją, my po prostu ciągle je zakupujemy, prawda, kupujemy je. Rozwijamy się tutaj, tak jak będziemy rozmawiać tutaj za niedługo też o elektrowniach atomowych, które są w pewnym sensie też bardzo, bardzo tutaj przyspieszą ten proces odsunięcia się od właśnie paliw kopalnych na rzecz właśnie takiej nowej energii, bezpiecznej energii. Wbrew pozorom też spoglądając na przeszłość naszego kraju, to atom raczej nie kojarzy się z bezpieczeństwem ze względu tutaj na wydarzenia, które już no, jakiś czas temu tutaj się wydarzyły.
Mieliśmy po sąsiedzku.
Tak, po sąsiedzku tutaj się wydarzyły, no trochę to czasu zajęło takie społeczne zrozumienie tego, takiej sytuacji i myślę, że to wszystko, mimo tego, nawet jeśli energetyka jądrowa wejdzie już w życie w tym 2033, to jednak to nie jest tak, że od razu odsuniemy się od paliw kopalnych. To po prostu to jest długi, bardzo długi proces, który przed nami tak naprawdę jest bardzo długa droga jeszcze w tej kwestii.
Jak pan zasygnalizował, sondaże właśnie z końca 2022, początku 2023 pokazywały bardzo mocne zaufanie do energetyki jądrowej, zupełnie inne niż to miało miejsce chociażby 20-30 lat temu w naszym kraju, co było oczywiste i było spowodowane traumą Czernobyla. O tym bezpieczeństwie energetycznym w przyszłości, o wyzwaniach stojących przed polską energetyką będziemy rozmawiać po przerwie z naszymi ekspertami.